To jest szokujące, jak szybko to wchodzi jakby w codzienność. Nie wiem, wstajesz o 7 rano, pierwsza rzecz, jaką robisz, patrzysz na telefon i przypuśćmy, koordynujesz transport humanitarny, nie wiem, kobiety bez nóg z Lwowa, co kilka miesięcy temu by było nie do pomyślenia, ale żyjesz tym, to jest po prostu życie teraz.
Poznałyśmy się niedawno. Poprzez jedną z facebookowych grup szukałam pomocy dla bohaterki reportażu sprzed lat. Ela odpisała niemal natychmiast. Kobiety za kółko to załatwią. Szybko sprawdziłam, co kryje się pod hasłem kobiety za kółko. Na ekranie komputera zobaczyłam też ładną, długowłosą kobietę, liderkę grupy. Niezwykłej sieci, którą tworzy ponad 2000 kobiet z Polski i zagranicy. Postanowiłam pojechać do Piaseczna, by bliżej poznać Elżbietę Jarmurską.
I to ty jeździsz, Ela, tym samochodem?
Tak, to jest moje dziecko ukochane.
Ale ma znak na masce.
Tak, tak. Na masce mamy pomoc humanitarną, czy humanitarną zapomogę, a na boczkach mamy kobiety za kółko i women take the wheel. Tu sobie staniemy i to jest właśnie ten nasz ośrodek.
A tu? Biuro twoje?
Na razie tak, moje biuro w postaci deska, Boże. Angielski wszedł. Biurka. Biurka z lat, bym powiedziała, co? 40-tych, 50-tych?
Wśród zwojów niebieskich i czerwonych,
tak,
rur.
Tak, dokładnie.
Siedzisz i doglądasz i tutaj panów. Tak, i pośród worków cementu.
Ja mogę palić? Tak?
Jasne.
Zaczęło się od tego pierwszego szoku. Siedziałam przed telewizorem i przypomniało mi to World Trade Center, kiedy patrzyłam w telewizor i myślałam, że film puszczają. Pierwszy szok, jakieś łzy, jakieś wzruszenie, niedowierzanie. No i następnego dnia zbiórka w szkole córki, którą zorganizowałam. Zbiórka poszła bardzo dobrze, zebraliśmy dary, zebraliśmy środki finansowe. Cała zbiórka trwała jakieś 3-4 dni. Więc to było fajne, odwieźliśmy dary do Czerwonego Krzyża, za środki kupiliśmy więcej darów, też zawieźliśmy. No i przyszedł ten moment po zbiórce, kiedy, prawda, siedzisz, no i znowu patrzysz w ten telewizor, słuchasz wiadomości, ale czujesz takie niespełnienie. Nie czujesz, że zrobiłaś wystarczająco, że co jeszcze mogę. W moim przypadku skończyło się to tak, że wsiadłam do samochodu i pojechałam na granicę, przy okazji troszeczkę kłamiąc mężowi, który spytał, gdzie jedziesz, kochanie, ja no, to stwierdziłam, do sklepu. No, za 3 godziny się nie martwił, ale już po 3 godzinie zaczął się zastanawiać. No ja postanowiłam po prostu pojechać na granicę, to był Dorohusk, do punktu recepcyjnego i spytać się, jak mogę pomóc.
Albo do Warszawy, na Warszawę, ale z Warszawy pani się wyrzuca, nie wrzęcie.
To było około 9-10 w nocy, to był chyba 28 lutego. Przed punktem recepcyjnym, przed budynkiem zauważyłam wielu mężczyzn, którzy czekali, żeby kogoś podwieźć, oferowali transport. Weszłam do punktu recepcyjnego i o dziwo punkt był zapakowany po dach. Kobietami i dziećmi, wszyscy na krzesełkach, na podłodze, rumor, nie wiem, ludzie przepychający się, jedni niosą batoniki, ktoś płacze, ktoś się przytula. Więc po prostu podniosłam rękę i krzyknęłam Warszawa, pomyślałam, może kogoś zabiorę. I w sekundę zgłosiły się trzy panie, Walentina, jej siostra i córeczka 9-letnia. No i wzięłam dziewczynę do Warszawy. Tak abstrahując, była to najdłuższa jazda w moim życiu, ponieważ będąc może trochę hipokrytą, nienawidzę prowadzić samochodu. Teraz już polubiłam, ale wcześniej najdłużej to może przejechałam 100 kilometrów, może. Więc te 200 ileś czy tam 300 ileś kilometrów do granicy to było przeżycie dla mnie. Dowiedziałam się, że nie mają za bardzo gdzie spać. Więc po prostu zaproponowałam im u siebie miejsce, był u nas w domu chyba 2-3 dni, aż tam kupiliśmy im bilet na pociąg, bo w Niemczech mieli rodzinę i do niej chcieli się udać, więc to się wszystko udało. Natomiast po tym, jak wróciłam do domu z nimi, prawda, no to usiadłam, już tak troszeczkę te emocje zaczęły opadać. Kieliszek wina. No i pozwoliłam sobie na trochę przemyśleń i postawiłam się po prostu kompletnie w ich sytuacji, w sytuacji tych kobiet. Ja będąc na nich miejscu, gdybym, prawda, mój kraj nagle zaczynają atakować. Lecą bomby, lecą rakiety. Ja uciekam, ląduję w zimę w środku nocy, w obcym kraju. Nie mówię w języku tego kraju. I jakiś obcy mężczyzna proponuje mi i mojej córce podwiezienie samochodem gdziekolwiek w tym kraju. No, szczera prawda jest taka, że w życiu bym nie wsiadła do samochodu, naprawdę bym się bała. I stawiając się po prostu na miejscu tych kobiet, puściłam posta na Facebooku, gdzie napisałam, że no, dziewczyny za kółko, kobiety za kółko, mamy, babcie, nie wiem, siostry i tak dalej, my potrafimy prowadzić samochód. Podjedźmy na tą granicę i zaoferujmy im transport. No i tak się potoczyło, że odzew był niesamowity. Kobiety po prostu poczuły tą sytuację, absolutnie się z nią zgodziły. Kasia z naszej grupy zasugerowała, może stwórzmy grupę. Tak powstały w skrócie Kobiety za kółko. Ukrainian children and women, now far from home,
are forced to put their trust in strangers. Wiosną 2022 roku na granicy polsko-ukraińskiej pojawiali się dziennikarze z całego świata. Najpierw grupą Kobiety za kółko zainteresowało się BBC. Wkrótce o kobiecej solidarności mówiły media z całej Europy, z Ameryki i z Azji.
Po pierwsze, to jest to, jak kobiety jadąc z nami reagują. Wiele razy rozmawialiśmy o tym, że na początku jest trochę tego niepokoju, ale gdzieś po godzinie, półtorej z reguły śpią i kobiety, i dzieciaki. I to jednak oznacza, że jest ten oddech, łapią ten oddech, że mogą się zrelaksować, mogą sobie pozwolić na to, żeby zasnąć. Gdzie w porównaniu do tego, jak na przykład moja, teraz mogę powiedzieć, przyjaciółka Nadia z Ukrainy, którą ja wiozłam, opowiadała mi właśnie o różnicy w doświadczeniu pomiędzy nią, gdzie ona jechała ze mną, ze swoimi dziećmi, a jej koleżanką. Oczywiście mężczyźni mają jak najbardziej dobre intencje, więc to absolutnie nie chodzi o to, że nie wiem, podejrzewamy czy coś w tym stylu, że co drugi mężczyzna to próbuje zrobić coś złego, czy ma złe intencje. Chodzi o głównie o komfort psychiczny. 98% jest tylko i wyłącznie komfort psychiczny. I wracając do Nadii, ona mówiła, jakie to dla niej było komfortowe, jak chociaż była potwornie zestresowana, bo ostatnie 3 tygodnie spędziła z 3 dzieci w piwnicy, śpiąc na podłodze w piwnicy we Lwowie, wcześniej w Czernichowie pod ostrzałem. To w porównaniu do swojej koleżanki, która wracała akurat z mężczyzną, jechała samochodem. Ona usnęła w samochodzie, Nadia i tak dalej. Natomiast jej koleżanka jej opowiadała, jakie to było dla niej stresujące potwornie. Cała jazda, a najgorzej było w momencie, jak się zatrzymał gdzieś na poboczu, bo coś było nie tak z samochodem. To już myślała, że to jest ten moment, jak nie wiem, no zabije ją, czy cokolwiek zrobi z wiadomych rzeczy, więc myślę, że tak, 98% to jest ta kwestia komfortu psychicznego. Inna rzecz, że Oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa. Nie mówię tutaj również, że kobiety nie mogą być sex traffickers, bo oczywiście, że mogą. Ale mamy poprzez tą grupę takie jakieś zaufanie ze strony innych kobiet i też weryfikujemy siebie nawzajem. Poznajemy się, może ja nie znam wszystkich, ale nie wiem, z 20, które znam, 10 dziewczyn zna kolejne 10, więc tak jak mówię, pajęczyna. Mam nadzieję, że udało nam się zapobiec kilku nieprzyjemnym sytuacjom dzięki temu, że pojechałyśmy na tą granicę i zaoferowałyśmy transport.
Die Ella had opgepikt, woont nu bij haar thuis.
И нас забрала Элла. Это было крайне важно, потому что мужчине я в машину бы не села. Я с тремя детьми в машину бы мужчине не села.
Czasami się czuję, że coś dla kogoś znaczyło bardzo wiele. Wiozłam raz panią Elienę, która jest starszą panią, ma 70 parę lat i wyczuwało się od niej potworny dystans. No, ludzie starsi, jeżeli nagle muszą opuścić całe swoje życie, które znali do tej pory, przeżywają to potwornie, nie chcą z reguły jechać. Wiemy, że dużo osób zostaje w Ukrainie, nawet w miejscach ostrzeliwanych. I ona też troszeczkę była taka wyciągnięta przez rodzinę, żeby nie była w niebezpieczeństwie. Jechałyśmy jakieś dwie i pół godziny i zatrzymam się tam na mopie. Och. I pani Elena po prostu mnie przytuliła. I to było takie bardzo wzruszające, jak widać. Tak. To jedno przytulenie jakoś. No są takie momenty, że ciężko wytłumaczyć, ale to bardzo poczułam. Emocjonalnie to no rozrywa. To nie da się inaczej tego powiedzieć. To stawiamy się na miejscu tych kobiet. To też jest tak, że są niektóre kobiety, które mówią o trywialnych rzeczach i rozmowa, czy tam próby rozmowy, bo często to są próby, są dość trywialne. A są kobiety, które rzeczywiście nam się zbierzają podczas tych transportów. Ja mam zawsze taką zasadę, że ryczę przed albo ryczę po, bo podczas jazdy to jest czas tych kobiet, żeby sobie popłakać, żeby się wzruszyć i tak dalej. Ja mam być kierowcą opanowanym, spokojnym, współczującym, ale nie popadającym w stan, prawda, łzowy. Myślę, że wszystkie dziewczyny przeżywają to i wczuwają się. I zresztą widzę po tym, jak te historie, one w większości przypadków nie kończą się na tym, jak wysadzamy te kobiety. Te historie trwają, ciągną się, powstają relacje. Nagle mamy te, może nie przyjaciółki, ale no takie siostry ukraińskie, takie kobiety, które są naprawdę cały przekrój życia, bo wiozłyśmy i lekarzy, i reżyserki, i autorki książek, i właścicielki sklepików, i panie sprzątające. Cały przekrój życia, więc to tak uczy troszeczkę polskiego, co mi brakuje. Being humble.
Bycia pokornym.
Tak, o, dziękuję. Tak, tak, że to jednak, prawda, może kiedyś ze względu na to, że w większości do pracy do nas z Ukrainy ludzie przyjeżdżali do jakiejś pracy typu sprzątającej czy na kuchni. Tak jak my do Anglii, żeby nie było, że jest inaczej. Ja sama byłam posądzona o bycie sprzątaczką wiele razy w Wielkiej Brytanii, jak mieszkałam. A tutaj się okazuje, że to jest zupełnie tak jak u nas, tak? Jest cały przekrój społeczeństwa. A tak naprawdę to, co widzisz, to jest mama z dzieckiem, która jest w jakby kompletnej kropce, której całe życie się tak naprawdę zebrało do jednego podręcznego bagażu.
K Kilka godzin wspólnej podróży od granicy wypełniają gorączkowo wypowiadane słowa. Albo cisza, albo łzy. Rodzą się siostrzane połączenia, które często mają swoją kontynuację. Dlatego bardzo szybko pojawiło się pytanie, czy można zrobić coś więcej?
Zapraszam na włości. No ogólnie, wiesz, przestrzeń, którą chcę dać, to jest jakieś... Każde piętro ma 300 plus jeszcze kawałek domu, to będzie jakieś 650 metrów kwadratowych, coś takiego. I to by służyło 90 kobietom i dzieciom. To może przejdziemy. Tutaj panowie pracują ciężko.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale piękny, bardzo.
Tak, to jest na pewno fajne, że dużo pokoi ma balkon. Cztery pokoje tu mają balkony, nie?
Tak.
A za oknami taki sielankowy krajobraz.
O, tak, tu jest sobie bardzo spokojnie. Też jest obok przedszkole, sklep spożywczy, więc...
Na czym polega ten remont, który się teraz toczy? Co tu było wcześniej? Jak to wyglądało?
Wcześniej właśnie zaraz pokażę, jak to wyglądało. Bo można to zobaczyć spokojnie w drugim skrzydle. Tutaj to skrzydło jest jeszcze nieruszone, ona jest dokładnie takie samo jak tamto. Więc jak widać, ściany potrzebują wszystkie czyszczenia, tynkowania, gładzenia. Zrobiliśmy już, rozłożyliśmy pełną nową hydraulikę. Na tym remontowanym skrzydle elektryczność zrobiliśmy, ale tutaj... No, jak widać, jeszcze taka podstawowa elektryczność, będziemy to wszystko poprawiać.
I ty jesteś szefową tej budowy.
Tak wyszło, tak wyszło. No ale w Londynie, a jak przyjechałam do Londynu, to pracowałam jako właśnie menadżer budowy i miałam 40 panów, jako 20-latka, więc myślę, że sobie jakoś poradzę. Wyjechałam do Londynu szukać czegoś lepszego w swoim życiu.
Ile miałaś lat?
Ojejku, chyba 21? Tak, 21, coś takiego, no. A wróciłam do Polski, bo się zakochałam w Polaku, więc... więc tak to wyglądało z Londynem. Zaczęłam pracować jako sekretarka, asystentka, menadżer budowy. Przy okazji... Adoptowałam jedną córkę ze schroniska, potem robiłam taki foster home, czyli takie opiekowanie się pieskami, jeżeli miałyby być uśpione, bo tam działa tak system, że jedne trafiają do dobrych schronisk, a inne do schronisk, gdzie po jakimś czasie są uśpione, jeżeli nikt ich nie chce. No ale to mi nie wyszło na zbyt długo, bo już w drugim piesku się zakochałam i jego też adoptowałam.
No i tu się objawiło to serce twoje, no, wrażliwość.
Nie.
I niezgoda na okrucieństwo świata.
No nie wolno się zgadzać, myślę. Trzeba coś próbować robić. I tam sobie żyłam spokojnie, jako singielka przez większość czasu. No i przyjechałam do znajomych w Polsce i poznałam mojego męża. Przyszłego.
I jaki masz pomysł, jaki miałaś pomysł na życie, bo ten nowy znam.
A ogólnie swoje biznesy prowadzić. Cenię sobie tą niezależność. Oprócz tego, że od lat zajmuję się sprawami typu administracja, jakieś infrastruktury IT, księgowości, tego typu rzeczy, to jeszcze jakieś tam swoje projekty na boku prowadzę i jak mi starcza czasu, to próbuję je zrealizować. Nie wiem, ostatnio na przykład stworzyłam grę planszową, logiczną, matematyczną, taką troszkę podobną do Scrabble. I... Także fajna gra, co prawda niestety ja w nią przegrywam z mężem na przykład, więc to już jest paranoja, bo mój mąż wygrywa ze mną w grę, którą ja stworzyłam. No i jest jeszcze drugi projekt, który też troszeczkę tak, może troszeczkę wiąże się właśnie z bezpieczeństwem kobiet, znaczy może, na pewno, ale też z takim bym powiedziała, odnalezieniem drugiej połówki, ale nie na tych zasadach, które teraz dominują.
Tinderowy.
Tak, no, nie będę używać nazwy, ale jest to jakby pomysł na anty właśnie aplikacje tego typu. Ale też zapewniający kobietom bezpieczeństwo i tak dalej, bo jednak to jest bardzo ważne.
No właśnie, Elu, zauważyłam, że ten wątek wraca, bezpieczeństwo kobiet. Czy nie daj Boże, masz jakieś doświadczenie trudne związane z tym?
No, oczywiście, ja myślę, że bardzo dużo kobiet ma trudne doświadczenia. Jeszcze będąc mamą dziewczynki, to staramy się po prostu chyba zbudować lepszy świat dla nich, bezpieczniejszy, bez tego, przez co często myśmy przechodziły.
Od kilku lat Elżbieta Jarmulska jest właścicielką części opuszczonego budynku wielorodzinnego z lat 70. Wiosną zdecydowała się wykupić cały obiekt, by stworzyć w tym miejscu ośrodek dla kilkudziesięciu ukraińskich mam z dziećmi.
To na biało malujemy tą łazienkę, czy w kolorze robimy ściany? Kupimy jakąś...
A jaką my mamy podłogę?
Szarą.
Szarą, białe z dotykami.
Z szarym motywem.
Nie, no to chyba na biało, już nie będziemy.
Na biało. Kupimy farbę do łazienki białą i zrobimy na biały ten.
Dzięki, Krzysiu.
Nie ma sprawy, pani prezes.
Pani prezes?
Ciągnie wózek, jak się masz, Wiktor. Pcha temat do przodu. Duże pochwały dla Eli.
A co sądzicie w ogóle o tym pomyśle, żeby stworzyć...
Mega projekt, mega zaangażowanie. Duża inicjatywa. Myślę, że będzie dobrze, damy radę, pokonamy wszystko.
Ile jeszcze pracy? Na ile miesięcy?
Myślę, że jak będzie zgrana ekipa tak jak do tej pory, to jakieś 2 miesiące i jesteśmy w stanie to oddać.
Czyli przed jesienią zdążycie?
No myślę, że tak na października powinniśmy się wyrobić już, żeby pierwsze osoby mogły tu wejść i mieszkać.
Na początku była bardzo duża potrzeba transportu. Głównie transport. Teraz coraz więcej jest właśnie potrzeby zakwaterowania. 40+, tak zwane, jest na określony okres czasu, to się kończy. Też kończy się cierpliwość ludzi. Oczywiście ja to rozumiem, bo myślę, że wielu z nas myślało na początku wojny, że okej, no to tam miesiąc, 2 miesiące i... będzie koniec, a teraz coraz więcej osób sobie zdaje sprawę, że możemy patrzeć tutaj na lata. Oczywiście też fakt taki, że Rosjanie walą w budynki mieszkalne, Rosjanie odcinają wodę, odcinają elektryczność, odcinają ogrzewanie. To wszystko powoduje, że ci ludzie potrzebują schronienia. Myślę, że no tutaj pomysł przyszedł głównie ze względu na to, zmieniające się potrzeby i też rzeczywiście pomyślenie w przyszłość, że zaraz zacznie się zima, nie jesteśmy w okresie zimowym, tak jak wtedy, gdzie wojna była w cudzysłowie nowością i będzie bardzo duży problem z zakwaterowaniem. Już to widać, już widać posty na Facebooku, gdzie mamy ogólnie mówią, że albo znajdę jakieś zakwaterowanie, albo muszę wrócić w Ukrainę i tutaj padają nazwy miejscowości właśnie jak Winnica, Odessa, Mikołajów, Charków i tak dalej, czyli miejscowości, które nadal są bombardowane. I w momencie, jak widzisz takiego posta, no to tak na koniec dnia podejmujesz decyzję, że albo coś z tym zrobisz, spróbujesz chociaż, albo godzisz się na to, że za parę miesięcy usłyszysz, że akurat ta mama z tym synkiem i ci się przypomni, że ona tak miała na imię, to jest jedna z ofiar.
O, umrzesz.
Tu była piekarnia. Z tego nie remontujemy na ten moment.
To jest przestrzeń.
To jest i to nie całe. A zobacz, tutaj masz pierwsze pomieszczenie duże.
Ale tu też coś możecie zrobić.
Nie? Też właśnie nie, no ja bym bardzo chciała zrobić tutaj jakąś przestrzeń. Czy można tu na przykład zajęcia fitness, czy można bawialnie dla dzieci, czy można nawet w tym mniejszym pomieszczeniu, jeżeli będzie dużo kocharek, zrobić jakąś kuchnię i obiady na wynos, żeby... No, to nie ma być miejsce na zasadzie łóżko, spanie i dziękuję, do widzenia, tylko to jest centrum rewitalizacji tych kobiet. Więc chcemy jakiś sposób na życie im pokazać i razem z nimi pracować po to, żeby szczególnie te kobiety, które planują zostać w Polsce, mogły sobie zbudować życie. Ostrożnie.
Czyli takie holistyczne podejście.
Absolutnie.
Co z finansowaniem tego projektu?
Na ten moment sama to finansuję. Staram się jak najwięcej mogę, no ale niestety bez zewnętrznych finansujących będzie to niezmiernie trudne. Oryginalny plan był taki, po tym jak znalazłam sponsora na sfinansowanie budowy, że będzie wyremontowana ta przestrzeń dla 90 kobiet i dzieci i następnie ja się obliguję do tego, żeby przez jeden rok tą przestrzeń im udostępniać za darmo, ale nie tylko tą przestrzeń, tylko również pomoc wszelką, czy psychologiczną, czy porady, czy szkolenia jakieś i tak dalej. No ale niestety tuż przed podpisaniem umowy sponsor z nieznanych mi bliżej przyczyn się wycofał.
I o co apelujemy?
Myślę, że o kogoś, kto kogoś, o fundację, czy zrzeszenie, darczyńce. Czy darczyńce, którzy po prostu uwierzy w ten projekt i tak naprawdę pomoże nam uratować 90 żyć. My tu mówimy tak naprawdę o latach, nie, więc...
Nie, no, ale masz tak gęstą pajęczynkę, że się uda.
Moja pajęczynka. Nasza. Pajęczynka.